każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie podsumujemy drugą kolejkę PG Ekstraligi. Sprawdzimy, czy jest szansa, aby piątkowy mecz Marwis PL Falubazów w Częstochowie w ogóle doszedł do skutku, a także spróbujemy ocenić szansę dwóch zawodników zielonogórskiej drużyny w cyklu Grand Prix 2021. Na początek to, co za nami. Druga kolejka PG Ekstraligi, którą ocenia specjalnie dla nas trener żużlowej reprezentacji Polski, w przeszłości były szkoleniowiec Falubazu, Rafał Dobrucki. Rozpocznijmy od pierwszego piątkowego meczu. Marwis PL Falubaz Zielona Góra, Zoleszcz DPV Logistik GKM Grudziądz 51-39.
No cóż, no, Zielona Góra jakoś wyżej postawiła poprzeczkę, na pewno jeśli chodzi o Grudziądz, no a Grudziądz nie za bardzo miał czym strzelać, no bo oprócz świetnego, trzeba powiedzieć, Nikeo Petersena, troszeczkę stawiał się Przemek Pawlicki, no i generalnie to wszystko, no tak właściwie gdyby nie taka pokaźna zdobycz Nikeo Petersena, no to byłby pogrom, tak?
Przed tym meczem pan się po GKM-ie generalnie trochę więcej jednak spodziewał?
Tak, myślę, że mimo wszystko więcej się spodziewałem, no ale cóż, no to początek sezonu, na pewno tu na usprawiedliwienie tego słabego występu, no to pewnie to, że bardzo mało jeździli, tak, sparingu praktycznie żadnego, sporadyczne treningi na swoim torze, więc no to było widać, tak, to było widać, brak pewności, błądzenie troszeczkę po torze, więc no to jakoś łagodząco wpływa na tą ocenę, ale generalnie no słaby występ raczej.
A w drużynie zielonogórskiej, na kogo jakby zwrócił pan taką szczególną uwagę, jeżeli chodzi o właśnie drużynę zielonogórską?
No to oczywiście, że Patryk Dudek, to wiadomo. No i przede wszystkim, no chyba największa niespodzianka, Pawliczak, tak? Damian Pawliczak, bo wygrać wyścigi dwa i to nie wcale juniorski w tym, no to jest już o czymś to świadczy, tak? A Damian od zeszłego roku naprawdę, że pokazał się w zeszłym roku bardzo fajnie i bardzo się cieszę się, że Piotr Żyto stawia na niego, może być kluczową postacią dla drużyny, a myślę, że w Falubazie akurat Pawliczak taką będzie, tak?
A generalnie drużyna Falubazu, jakie wrażenie na panu zrobiła w Toruniu, no i teraz właśnie jakby po tych dwóch meczach, jaki jest obraz Falubazu?
Po tych dwóch meczach trochę jednak zamazany, bo to mało jednak wiadomości jest, mało informacji, bo to jest początek sezonu i pewnie jeszcze wszyscy też nie dograni ze sprzętem, może trochę jeszcze nie wjechani, więc no trudno tutaj teraz oceniać i wolałbym tego nie robić. Tak po czwartej kolejce można ewentualnie jakieś kogoś ocenić w taki czy w inny sposób, ale na dzień dzisiejszy to jeszcze jest za wcześnie. No, na pewno jest to drużyna w jakimś stopniu niedoceniona, bo wskazywanie Falubazu na spadek to jest za dużo na pewno, a jak dobrze pamiętam, jeszcze będąc w Zielonej Górze, że nigdy byliśmy faworytem rozgrywek, a jednak na koniec albo tytuł, albo medal był, więc to chyba dobrze. I dobrze to świadczy też o klubie, że potrafi wyciągnąć i atmosferze panującej w klubie, że można no, z zespołu, który dzięki temu, że nie jest faworytem, też trochę bez zbędnej presji, bez ciśnienia pracuje na wyniki i one są. No to jest na pewno wartość dodana na Falubazu.
Przejdźmy do drugiego piątkowego meczu. Betard Sparta Wrocław, Ewine Rapator Toruń 51-39 i pana opinia.
Też to mówię, to trudno dzisiaj jednoznacznie ocenić, więc też to ta ocena jeszcze dzisiaj taka będzie, myślę, nie do końca może obiektywna, bo jednak dużo znaków zapytania. Natomiast no cóż, no, wynik mówi się, że przyzwoity dla Rapatora. Być może tak, no Sparta na pewno jest mocnym zespołem i tutaj, żeby za dużo nie wymieniać, na pewno ma świetnych liderów, myślę, że najlepszych w lidze, wydaje się. Świetne Janowski, no bo te trzy wyścigi naprawdę, że kapitalnie. To jeszcze ciągle są też testy opon, zresztą o tym mówią zawodnicy, bo to jest nowość w tym roku, więc to też zaburza ocenę w jakiś sposób. Pewnie zastanawia Czugunow, który poniżej póki co ma swoich możliwości. Świetny Biuli, Cużytek z tego co wiem całkiem nieźle też się prezentował na treningach, więc tu akurat no jeszcze też dużo pracy, ale potencjał jest, więc no cóż, no, tak jak wszyscy pewnie Spartę oceniam wysoko. Toruń natomiast ma swoje problemy i uważam, że będzie je toczył przez cały sezon.
To teraz niedzielne mecze. Moje Bermudy Stalgorzów, Motor Lublin 52-38.
Ten mecz pokazał pokazał mi właściwie jedną taką bardzo ważną rzecz, że tor w Gorzowie albo lubi, albo nienawidzi. No to taka, można powiedzieć, prawda od wczoraj, no ale widząc fruwającego Zmarzlika, no to jakby standard. Wasulika, który też można powiedzieć już na tym pułapie, jeszcze chyba w dwóch wyścigach Szymona Woźniaka, no to można powiedzieć, że to jest właśnie taki tor, który no albo wszystko jest super i wszystko gra, wszystko pasuje, no albo masz kłopoty takie, jakie mieli właśnie zawodnicy z Lublina, no bo nie można powiedzieć, żeby tam ktoś czuł się wyśmienicie na torze w Gorzowie, więc tam pewnie te ustawienia gdzieś tam jeszcze nie były zupełnie wycelowane. Też niedużo jazdy mieli zawodnicy z Lublina, szczególnie Jarosław Hampel, który no mnie zaskoczył in plus bardzo, bo wiem, że bardzo ciężko przychodził COVID-a, bardzo mało czasu miał na zregenerowanie się, a wiemy, sam wiem po sobie, że trwa to dosyć długo i dłużej niż mogłoby się nam wydawać, więc tutaj na tym poziomie sportowym no to naprawdę, że całkiem dobre zawody pojął.
Okej, a Lublin dużo traci bez Dominika Kubery?
No jak widać dużo, bo są duże problemy, no o ile też może nie zaskoczył, ale bardzo dobre zawody pojechał Cierniak, Mateusz Cierniak w debiucie w Ekstralidze, naprawdę, że dobre, mądra jazda i widać, że taka też już taka no już bardziej dorosła niż to było choćby jeszcze w zeszłym roku na początku, także to na pewno jest duży plus dla Lublina. Łaguta jeszcze też chyba brak, też szukanie jeszcze sprzętu, szukanie jakichś ustawień i tak dalej, więc no Mikkelsen pozytywnie, bo zawsze szybki i tutaj też miał więcej lepszych momentów, były też gorsze, ale widać było, że już chyba mniej więcej wie, o co chodzi z torem w Gorzowie, a mówił chyba, jak dobrze pamiętam, że niespecjalnie lubi ten tor, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, no ten tor albo lubi, albo nienawidzi, więc takich zawodników pewnie jest więcej.
A o Stali, co pan powie, no tak na pierwszy plan wychodzi dwóch bardzo silnych liderów tej drużyny, Waculik i Zmarzlik.
No tak, ale no, trzeba powiedzieć, że Szymek Woźniak też pojechał jednym z czterech filarów, bo też myślę, że chyba tam nie pamiętam w punktach dokładnie, ale Thompson też kapitalnie, bardzo szybki zawodnik, już go obserwuję od kilku lat, wielu lat właściwie jeszcze jako junior. Przecież startował w zawodach młodzieżowych, więc pamiętam go z tego, czego teraz też można tutaj czerpać tą jego dobrą jazdę, bo to jest chłopak, który świetnie prowadzi motocykl i to pokazuje i na to, że w Gorzowie też świetnie się potrafi znaleźć, to nie jest łatwy tor, a też znajduje i prędkość i mądrą jazdę pokazuje, więc na pewno Stal będzie miał z tego zawodnika wiele punktów.
I na deser jeszcze jeden mecz bardzo ciekawy, bardzo interesujący. Eltrox Włóknia Szczęstochowa, Fogo Unia Leszno 41-49. Jak pan zapamięta to spotkanie?
Zapamiętam pewnie dobrze, bo się nieczęsto zdarzają takie, żeby przegrywać
8 było.
8 do przodu. No więc 16 punktów zrobić, no to nie jest łatwa sztuka, no ale widać, że tam informacja poszła odpowiednia i odpowiednie ustawienia, bo można powiedzieć, że właściwie na przełomie całej jednej kolejki, trzeciej bodajże, czy końcówka drugiej już było widać, że zawodnicy z Leszna już wiedzą lepiej nawet chyba niż częstochowianie, co potrzeba na tym torze, bo no i kapitalnie i ze startu i na dystansie spisywali się świetnie. No, przeszybki kołodziej, można powiedzieć, że się bawił chyba troszeczkę tamtym speedwayem, bo niesamowicie szybki. Piotrek Pawlicki zresztą podobnie. No cóż, no Częstochowa chyba albo miała dużo słabszy dzień, albo no dużo pracy przed nimi, bo obawy o Lindgrena rozwiane w pierwszym wyścigu jakby wróciły i okazało się, że no ciągle tam coś nie jest dobrze. Pewnie też jeszcze troszeczkę do popracowania mają polscy seniorzy w Częstochowie, no więc trudno tam szukać jakichś jasnych punktów oprócz Leona Macena w tym momencie, ale myślę, że oni tam się dopracują, bo na pewno i Bartek Smektała, czy Kasper Woryna, myślę, że potrzebują trochę jeszcze dopracowania i myślę, że tak koniec końców dla Częstochowy ten mecz będzie bardzo ważny i on się na koniec okaże, że on jest in plus, po prostu oni wiedzą, gdzie są i ile jeszcze brakuje występ ze słabszym przeciwnikiem, wygrana 4 czy 6 punktami spowodowałaby, że może się uśpią, a tu no, może na początek taki zimny prysznic dobrze zrobi.
To była opinia trenera żużlowej reprezentacji Polski Rafała Dobruckiego. Teraz sprawdzimy między innymi, jak wygląda sytuacja w Częstochowie, gdzie na piątek zaplanowano mecz Marwi z PL Falobazu z miejscowym Eltroxem Włókniarzem. Dzisiaj przed południem zadzwoniłem do prezesa częstochowskiego klubu Michała Święcika. Zapytam może na początku o wnioski z tej inauguracji. Czy już analizowaliście szczegółowo ten mecz z Fogołunią Leszno? Jakieś takie pierwsze wnioski, może takie bardziej szczegółowe?
No tak naprawdę i trener, i menadżer analizowali to zaraz po meczu. Wczoraj przez cały dzień i dzisiaj mamy się spotkać, rozmawiać na temat pewnych analiz. No są jakieś spostrzeżenia, wiadomo, pierwsze zawody, troszeczkę też nerwówki. Przyjechała drużyna mistrza Polski, podrażniona przegraną u siebie. No i tyle, no nie jest niehonorem przegrać z taką drużyną, no bo walki było dużo po prostu i no niestety leszczynianie byli lepsi. Szkoda, bo liczyłem na wygraną.
Panie prezesie, a jak się panu współpracuje z nowym trenerem Piotrem Świderskim? Lepiej niż z Markiem Cieślakiem?
No znaczy powiem panu tak, no Piotrem mi się bardzo dobrze współpracuje, wiadomo, że to jest początek współpracy. Ja też nie mogłem narzekać na współpracę z Markiem Cieślakiem w trakcie pracy z Markiem Cieślakiem, natomiast no finisz troszeczkę na mnie wyszedł, ale to nie jestem jedynym prezesem, który finisz z trenerem Cieślakiem miał w tym stylu. Z tego co pamiętam, to Zielonogórski klub miał podobną sytuację u siebie, Ostrowski podobną i moglibyśmy to tak dalej ciągnąć. Natomiast trzeba o tym zapomnieć, wie pan, przynajmniej na jakiś czas, nie rozdrapywać tych ran i robić swoje. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z trenerem Świderskim. To jest młody człowiek, młody trener, wiadomo, jeszcze wiele musi się uczyć, a ja zrobię wszystko, żeby tą naukę tutaj pobierał, jak najlepiej się da.
Ja proszę powiedzieć, jak pan przekonał do jazdy we Włókniarzu Jonasa Jeppesena, który jeszcze w poprzednim sezonie no, był formalnie zawodnikiem Falubazu, wiadomo, wypożyczonym do Ostrowa, ale miał kontrakt w Zielonej Górze.
Nie było tutaj większego problemu, biorąc pod uwagę nawet to, że jakby mechanikiem, a jednocześnie takim, powiedzmy sobie, menadżerem Jonasa Jeppesena jest człowiek pochodzący z Częstochowy, to po pierwsze, a po drugie dostał u nas ofertę 100% jazdy, bo nie miał zagwarantowanego w Zielonej Górze, prawda? Bo tak było, natomiast no, zawodnicy chcą jeździć, chcą się ścigać, u nas dostał pewne miejsce w składzie, z czego skorzystał i myślę, że jest zadowolony.
Uważa pan, że Włókniarz ma na tą chwilę w tym sezonie 2021, tak się przynajmniej mówi, najlepszych juniorów w lidze?
No, wie pan co, jednych z lepszych, ale ja bym tutaj nie balkadryzował juniorów z Lublina, z Wrocławia. W trakcie sezonu na pewno są w innych klubach juniorzy, którzy się rozjadą i będą pokazywali, jak to się mówi, lwi pazur i spokojnie z tym rodzajem juniorów. Pewnie jest tych juniorów paru w Częstochowie i już następni się szykują. To jest kwestia długoletniej pracy. Natomiast spokojnie, bo mecze ligowe mogą wszystko zweryfikować na formacjach juniorskich. Ja się cieszę, że w tym meczu z Lesznem pierwszym ci nasi juniorzy pojechali na odpowiednim poziomie i się cieszę.
To zanim o samym meczu piątkowym, to chyba kluczowa kwestia, jak pogoda w Częstochowie, bo ja powiem szczerze, sprawdzałem na tej słynnej norweskiej prognozie, to miało padać od poniedziałku u was. Jak to wygląda na tą chwilę i czy no, tak po prostu, czy to spotkanie dojdzie do skutku, pana zdaniem, w piątek?
Moim zdaniem nie dojdzie do skutku. Teraz mamy wtorek, rano przyjeżdżając do klubu, nawet zrobiłem sobie zdjęcie, jest było 3-4 cm śniegu na torze, także on w tej chwili się roztopił, no bo wiadomo temperatura, ale prognozy mówią, że od wieczora ma do samej niedzieli padać, to bardzo padać Częstochowie, także na moim zdaniem ten mecz nie ma szans, żeby się odbył. Nie ukrywam też, że jestem w kontakcie z Zielonogórskim klubem, tu chodzi też o zabezpieczenie się i o ewentualnie niewydawanie zbędnych funduszy na testy, które przecież kosztują każdy z klubów 10 tysięcy złotych, a dzisiaj w pandemii pieniążki są ważne i szkoda by było po prostu te pieniądze, można powiedzieć, ewentualnie przy przełożonym meczu wyrzucić w błoto.
Panie prezesie, kiedy już może zapaść oficjalna decyzja? Rozmawiamy właściwie we wtorek tuż przed południem. Kiedy pan się spodziewa, że może ten mecz w takim razie zostać odwołany?
To wszystko zależy od Ekstraligi, od telewizji. My wspólnie z klubem z Zielonej Góry wysyłamy takie porozumienie, patrząc na 3-4 niezależne prognozy, wysyłamy takie porozumienie i chęć i prośbę o przełożenie tych zawodów no, względem tego, żeby nie ponosić pewnych kosztów i tak dalej. My jeszcze dodatkowo organizacyjnych, one nie są małe. No i wtedy po takim, powiedzmy sobie, ruchu z naszej strony czekamy na decyzję zarządu Ekstraligi i telewizji.
To wiadomo, że o sam mecz piątkowy w takim razie pytać nie będę, to zapytam tylko o Falubas. Jakie wrażenie się drużyna zielonogórska zrobiła na panu w tych dwóch dotychczasowych meczach?
No ja powiem, że dobre. Generalnie gdzieś tak bardzo zawsze zielonogórska drużyna była mi, nie wiem, bliższa, tym bardziej teraz wielu znajomych tam moich jest, między innymi Matej Zagar, który jeździ w Zielonej Górze. Można powiedzieć, tak jak Piotr, że to powiedział ostatnio, profesor Żuszla, no jest to rzeczywiście profesor Żuszla. Patryk Tutek, nie no, bardzo dobry skład i na pewno drużyna, na którą na wiele stać.
Tyle prezes Włókniarza Częstochowa, Michał Świącik. Pod koniec programu porozmawiamy jeszcze o szansach dwóch żużlowców Marwis PL Falowazu w cyklu Grand Prix 2021. Chodzi oczywiście o Maxa Frika i Mateja Żagara. Ocenia nasz ekspert Tomasz Lorek, dziennikarz i komentator Polsatu Sport.
Na pewnością Max Frik ma nie tylko poprzez wzgląd na triumf na Moto Arenie, który pokazał, że to jest chłopak, który już się potrafi ścigać. Wiadomo, że regularność występów na wysokim poziomie to jeszcze nie jest ta półka. Natomiast jest to chłopak, który się bardzo ładnie rozwija. Myślę, że też obecność, on często to podkreśla, pomijam jego świetne wyniki, czy to w pierwszym meczu PG Ekstraligi na wyjeździe w Toruniu, gdzie naprawdę obok Duzersa był solidnym ogniwem Falubazu, plus mecz na własnym torze z Grudziądzem pokazał, że to jest świetny chłopak. Dodajmy, że kiedy jeszcze nie było pandemii COVID-19, to Max Frick świetnie się rozwijał, jeżdżąc na enduro w Australii, bo wiadomo, że przestrzenie gigantyczne ma Down Under, więc tam jest gdzie się rozpędzić i jest gdzie się pobawić. A to zdolny naród, jeśli chodzi o jednoślady, czy to trial, czy motocross, czy enduro, czy superbikes, czy MotoGP, to tam zdolni ludzie w sportach motorowych mają szansę się wybić. Natomiast pomijając jego talent do jazdy na motocyklu, to sam fakt, że w Andorze mieszka w środowisku ludzi, którzy żyją motocyklami, bo po pierwsze jest to raj podatkowy dla wielu mistrzów typu Sam Lowes, Superbikes, czy teraz już MotoGP, Moto2, to proszę mi wierzyć, że jak mistrzowie żużla mieszkają, czy też kumplują się, mają styczność w księstwie Andory, czy to nieważne, czy to jest Monte Carlo, czy w innym miejscu w Europie, czy na świecie, to jednak to, że jesteś blisko mistrzów w innych sportach motorowych, napędza cię. Bo też patrzysz, jak oni robią, oni mają też inny sposób myślenia, bo zawsze słuchasz mistrza, który ma wizję, przeważnie każdy mistrz jest wizjonerem po trosze, to nie są ludzie przypadkowi, więc myślę, że Freaka niesie sam fakt, że ma obok siebie mistrzów w innych sportach motorowych, czy to jest trial, Tony Bow, tam przecież mieszka wielokrotnie mistrz świata w trialu, czy to halowym, czy na powietrzu, absolutna legenda Tony Bow, czy Sam Lowes, czy inni fachowcy od MotoGP, czy superbike'ów, czy motocrossu, czy enduro, to napędza. Na pewno ktoś, kto jest żużlowcem, korzysta z mądrości, z diety, z treningu mentalnego, z samego stylu życia, plus też ma ciszę, może się odciąć, więc myślę, że Max Frick, oczywiście podejrzewam, że podium to jest za wysoki próg na niego w tym sezonie, ale myślę, że jak wygra turniej albo dwa, to nie będzie zaskoczenie, bo pokazał to rok temu w Toruniu, że potrafi jechać na wysokim poziomie. Natomiast pierwsza szóstka to jest to, co sobie Max Frick z pewnością nakreśla, żeby się utrzymać w cyklu, co będzie koszmarnie trudnym do osiągnięcia rezultatem, ale myślę, że jest w stanie przy swoich wahaniach formy naturalnych jeszcze dla w sumie młodego zawodnika, bo przecież był mistrzem świata juniorów w roku 2016, w Berlinie odbierał złoty medal, to jest wciąż rozwojowy chłopak. Natomiast co do Mateja Żagara, jak prześledzisz jego historię, 2017 rok ostatnio wygrany turniej GP, 5 razy turniejów i myślę, że Matej jest przykładem zawodnika, który dojrzewa późno. Już wiele, oczywiście to świetny motocyklista, świetnie umie się ścigać na żużlu, niczego mu nie brakuje. Znakomite opanowanie bajka posiada. Natomiast myślę, że Matej Żagar jeszcze może zaskoczyć pozytywnie. To, że mu nie do końca wyszedł mecz pierwszy ligowy w Toruniu, o niczym nie świadczy, bo pokazał już w drugim meczu, jak jest dojrzały, jak potrafi też jechać pod zespół, pod parę, pod partnera, szuka rywala, to jest taki chłopak, który ma oczy dookoła głowy, więc pomijam fakt, że rozwijał się czy to w Tree Lowney, czy w Swindon Robins u boku Lee Adamsa. Kolosalne doświadczenie i te 18 tytułów mistrza Słowenii robi wrażenie, natomiast na pewno ma ambicje o niebo wyższe i to jest chłopak, który, pamiętamy, miał taki ciąg turniejów, że wygrywał czy to Stockholm, czy Teterow tydzień po tygodniu, jeszcze kiedy jeździł dla Częstochowy, że jego stać na wynik, więc Matej Żagar, jak tylko odpali, a ma świetnych mechaników, to na pewno jest w stanie robić już wynik na poziomie światowym i kto wie, czy nie właśnie w jako dojrzewający później do wielkich sukcesów, czy właśnie nie, teraz nie będzie jednym z tych, może nie do końca faworytów, ale z takich ludzi, dla których medal Mateja Rzekara mnie nie zaskoczy absolutnie, bo to jest chłopak, któremu się medal jak najbardziej należy na poziomie Speedway GP, więc myślę, że Matej Rzekar jest w optymalnym wieku, mając 38 lat, jest w stanie zrobić gigantyczny wynik.
Natomiast w samym cyklu jest jeszcze, trzeba przyznać, trochę niewiadomych, bo pierwsza runda miała wystartować 24 kwietnia we włoskim Terenzano, te zawody zostały odwołane. Na dzisiaj inauguracja to jest nieco miesiąc później, 22 maja w niemieckim Teterow. Jak ty na to wszystko patrzysz? Wystartują?
Myślę, że tak. Oczywiście, że pandemia jest dla każdego sportu trudnym problemem, który po pierwsze bańka biologiczna, no nie możesz tego zrobić tak jak w tenisie, gdzie możesz chłopaków w jednym miejscu stworzyć im sterylne warunki, żeby przebywali spokojnie sobie na korty, na treningi przyjeżdżali. Tutaj przy trybie lig żużlowych 17 maja startuje Liga Angielska, 4 maja Liga Szwedzka, Polska Liga najszybciej wystartowała, więc trudno takie, nie ta specyfika sportu, żeby takie cuda robić, natomiast czy w koszykówce chociażby NBA, gdzie też można było wszystko w jednym miejscu umieścić chłopaków, czy w ujeżdżaniu byczków też można zrobić taki obóz wędrowny, który przyjeżdża, koczuje w jednym miasteczku i tam się robi turniej za turniejem. Więc tutaj myślę, że Terenzano to mądry ruch, bo Włosi okaleczeni wyszli z pandemii, więc nie ma sensu robić turnieju zbyt wcześnie, w tej fazie, w jakiej Europa wciąż się zmaga z kłopotami. Natomiast nie jestem pewien, czy praska runda wystartuje o właściwym czasie, bo Czesi powolutku też wychodzą z tego okresu, kiedy fala ich dotknęła solidnie. Mimo że na początku sobie świetnie dawali radę z COVID-19, tak teraz myślę, że niemiecka runda ma szansę wystartować w terminie planowanym pierwotnie, czyli 22 maja, natomiast dla kształtu Mistrzostw Świata chciałbym, żeby było wiele torów różnorodnych, bo ubiegłoroczne Mistrzostwa Świata, no, Polska plus Praga, 8 rund raptem, trochę też deprecjonują, bo ten pierwszy tytuł Bartka Zmarzlika był fantastyczny, bo na różnych torach pojechał, prawda? Fenomenalnie. Natomiast jak bardziej zawężymy geografię cyklu, no to na pewno suma nie jest, ten tytuł, oczywiście nikomu nie odbiera się zasług za zdobył tytuł zasłużenia, jak najbardziej. Natomiast jednak wartość pierwszego tytułu jest większa, ponieważ na różnych torach o różnych geometrii się ścigał i było tych turniejów rozciągniętych w czasie trochę inaczej niż poprzez taki szybki sprint, jaki był rok temu. Na pewno cykl GP, jeżeli ma mieć w sobie Toliatti, oby wypaliła ta runda, inne zaplanowane miejsca, tak jak Cardiff chociażby, to im więcej miejsc, tym lepiej smakuje ten tytuł też zawodnikowi, który po tytuł sięga. Wiadomo, że Bartek jest absolutnym faworytem, bo jest, jak się wjeżdża na szczyt wulkanu, czy to jest Cotopaxi w Ekwadorze, czy gdzieś na Teneryfie, to jest to wyczyn niesamowity, to jest chłopak, który tym żyje. Natomiast dla mnie, myślę, że i dla BSI w ostatnim roku, kiedy są promotorem cyklu Mistrzostw Świata, też byłoby miło, żeby zamknęli to z pompą, więc im więcej destynacji, im więcej placówek, gdzie można pokazać kunszt i dobry speedway, to tym lepiej. Więc jeżeli tylko znowu się zawyżymy do Polski i do Czech, to byłaby to katastrofa. Więc tego nie chcemy, bo chcemy, żeby dyscyplina kwitła, żeby w przyszłości była Argentyna i inne cuda. Może Słowacja, może Malezja, może inne jeszcze inne kierunki. Natomiast no, wiadomo, że globalnie zyskuje cykl, jeżeli w wielu krajach się rozwija, bo jednak wizerunkowo to jest zawsze piękniejsze, jeżeli sport jest szeroko rozpoznawalny, czy też motocross na przykład na całym świecie są cykle, rundy cyklu Grand Prix. Też mają kłopoty kalendarzowe, bo wiadomo, że pandemia swoje robi i ludzie troszczą się o zdrowie, bo to jest nadrzędna wartość. Natomiast no, chciałbym, żeby ten ostatni rok BSI, która wiele zrobiła dla promocji żużla, może nie wszyscy to umieją dostrzec, natomiast na pewno Speedway dużo zyskał, summa summarum, bo był w gorszym położeniu. Pamiętajmy, że to nie są lata, kiedy na Wembley przychodziło 90 tysięcy ludzi, więc BSI moim zdaniem uczyniło krok do przodu dla żużla. Co będzie dalej, to zobaczymy, co planuje Discovery Eurosport Events. Mam nadzieję, że będzie ekspansja, że będzie fajny pomysł na sztukę, na dzieło artystyczne, ale na dzień dzisiejszy chciałbym, żeby wszystkie te zaplanowane rundy poza Terenzano rozegrano w terminach, które pierwotnie założyli promotorzy w dyskusjach z lokalnymi organizatorami.
Opinie Tomasza Lorka zakończyły dzisiejszy magazyn. Kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję, Jakub Leciński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.